Wszystkich słuchaczy Radia Maria, całą rodzinę Radia Maria pozdrawiamy z Rybna, z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, diecezja toruńska. Tutaj przeżywamy wielkopostne rekolekcje dla rolników i mieszkańców wsi. Radość wiary w życiu mieszkańców wsi to temat przewodni tychżeż rekolekcji. Rzeczywiście patrząc na sytuację rolników, chłopów i sytuację związaną z ziemią, trzeba umacniać naszą radość i szukać tej radości, nadziei u Pana Boga. Cóż zostało, ale rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat tych rozmów: wieś lubawska, warmińska i mazurska po przemianach ustrojowych. Nasi goście już są zgromadzeni w studiu. Pana redaktora Michała Grabiankę proszę o przedstawienie, jak również poprowadzenie pierwszej części naszego spotkania.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Witamy wszystkich tych, którzy dzisiaj są tutaj z nami. Proszę Państwa, rekolekcje dla rolników weszły w tradycję Radia Maria już bardzo mocno. Od 1997 roku co roku mamy możliwość dzięki Radiu Maria transmitowania naszych spotkań, naszych modlitw, ale również i wszystkich spraw związanych z wsią. Z jednej strony staramy się uduchowić wieś poprzez nauki rekolekcyjne głoszone przeważnie przez księży biskupów, w tym roku przez księdza biskupa Edwarda Frankowskiego, a następnie również poprzez spotkania w ramach rozmów niedokończonych, jak również i debaty rolniczej, która w każdą sobotę w czasie rekolekcji ma miejsce po to, żeby pozwolić rolnikom stanąć w prawdzie i powiedzieć, jaka jest rzeczywistość, jak to wygląda. Jesteśmy na terenie ziemi bardzo takiej ważnej, bo z jednej strony mówi się o świętej ziemi lubawskiej, z drugiej mówi się o świętej ziemi warmińskiej i również ziemi mazurskiej. Są to tereny bardzo ważne dla Rzeczypospolitej, to są to tereny, w których ludzie walczyli o polskość, ludzie walczyli o przetrwanie, ludzie walczyli o możliwość uprawy ziemi i możliwości również wypowiadania się po polsku i myślenia po polsku. Dlatego chcę dzisiaj przybliżyć Państwu tych ludzi żyjących tutaj, tych ludzi, którzy szukają dla siebie miejsca w czasie różnego rodzaju działania i różnego rodzaju możliwości po tym, co się stało, po 89 roku. Chcemy w tym temacie dzisiaj znaleźć odpowiedź, jak wygląda rzeczywistość tutaj na tych ziemiach po przemianach ustrojowych. Dlatego witam wśród nas zgromadzonych w studiu rolników. Witam pana Mirosława Borowskiego. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Pan Mirosław Borowski jest przewodniczący Powiatowej Rady Izb Rolniczych w Olecku, jak również rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne o kierunku mleczarskim. Witam pana Marka Kuźmierskiego. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Jest również rolnikiem specjalizującym się w hodowli krów mlecznych, a jak również społecznym przewodniczący Rady Izb Rolniczych Powiatu Lidzbarku Warmińskiego. Witam pana Piotra Hilara, rolnika ekologicznego. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Witam pana Tomasza Węgrzynowskiego, leśniczego, ale również członka Rady Powiatowej Lubawy.
Powiatu Działdowskiego.
Powiatu Działdowskiego. Witam pana Liczniarskiego Jerzego, rolnika. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Tutaj jest z tych okolic, spod Rybna. Witam panią Katarzynę Liczniarską. Proszę państwa, 21 lat dziewczyna. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Pani, przepraszam. I witam pana Mariana Goldera, rolnika zasłużonego, szczególnie dla duszpasterstwa rolników i Bractwa Świętego Izraela. Szczęść Boże Panu.
Szczęść Boże.
Panie Marianie, zacznijmy od Pana, dlatego że Pan jest tutaj przedstawicielem tej ziemi lubawskiej, tej świętej ziemi lubawskiej. Jak wygląda dzisiaj sytuacja rolników żyjących po przemianach na tych ziemiach? Jakie macie gospodarstwa? Jak wygląda dochodowość w tych gospodarstwach? I jakie są najważniejsze problemy, które po 1989 roku dotknęły tą ziemię, tą świętą ziemię lubawską?
Szczęść Boże radiosłuchaczom, serdecznie witam i na samym początku chciałbym podziękować przede wszystkim naszemu diecezjalnemu duszpasterzowi i księdzu biskupowi za wybranie akurat tego miejsca na głoszenie corocznych rekolekcji dla rolników. Z tego miejsca serdecznie Bóg zapłać. Ale wracając do pytania, jak już Pan Michał zauważył, ta święta ziemia lubawska faktycznie oparła się przez lata, oparła się kolektywizacji i to był taki duży plus dla tej ziemi, gdyż my tutaj przez te wszystkie lata, wspominając mogę moich poprzedników, wspominając moich rodziców, mojego tatę świętej pamięci i jego znajomych, możemy powiedzieć o tej ziemi, że były to gospodarstwa w tamtym czasie wiodące. Także na indywidualne gospodarstwa rolne były może to niewielkie gospodarstwa, ale wiodące z tego tytułu, że jednak tu się utrzymała ta tradycja pracy na roli z rodziną, tradycja wspólnego działania z sąsiadami, tradycja wspólnego spotykania się, wspólnej modlitwy. Kiedyś nawet wspominaliśmy, należałoby w tym miejscu nawet wspomnieć tradycję wspólnej modlitwy, spotykania się w sanktuarium Maryjnej Matki Bożej w Lipach. Na dzień dzisiejszy, po tych wszystkich przemianach, po głębokich przemianach, rolnictwo na ziemi lubawskiej charakteryzuje się szeroką gamą różnego rodzaju produkcji. Na tej ziemi możemy spotkać rolników zajmujących się zarówno hodowlą bydła, hodowlą trzody chlewnej. Tutaj mocno rozwinęło się sadownictwo, rozwinęła się hodowla drobiu. W jakimś stopniu, może jeszcze nie tak dużym, jakby wszyscy sobie życzyli, rozwijają się gospodarstwa ekologiczne, chociaż słyszymy, że te gospodarstwa ekologiczne w przyszłej perspektywie to będą chyba raczej miały większe trudności. Taką znamienną rzeczą jest, muszę to tym powiedzieć, bo nigdy do tej pory nie słyszałem, żeby ktoś reagował na to, że gospodarstwa ekologiczne, rolnicy na gospodarstwach ekologicznych, aby uzyskać certyfikat, muszą sami płacić za kontrolę. To jest niesamowite. To jest niesamowite, bo no tu słyszę, że kolega będzie więcej na ten temat chciał powiedzieć. Jeszcze mówiąc o rolnictwie, muszę powiedzieć, że rolnicy na tym terenie są rolnikami bardzo pracowitymi. Tu na tym terenie rozwija się także kult świętego Izydora.
Będziemy o tym mówić, natomiast mówimy o charakteryzacji tej ziemi. Z jednej strony są gospodarstwa średnia gospodarstw mniej więcej w granicach
20. Średnia gospodarstw w tym czasie troszeczkę się zwiększa, gdzieś w granicach około 30 hektarów, 30-40. Są i gospodarstwa większe. Jednak z tego względu właśnie, że tutaj oparliśmy się o tej kolektywizacji, jest bardzo trudno powiększenie gospodarstwa. Tu są gospodarstwa mniejsze, na których rolnicy jednak podejmują tak zwane dwuzawodostwo. Pracują w zakładach pracy, a jednocześnie starają się utrzymywać tę ziemię, pracować na niej, żeby jej nie stracić, nie zmarnować, nie stracić dobytku swoich przodków.
Modnie dzisiaj się mówi, że nie pracują, że nie są dwuzawodowcy, tylko zajmują pracę poza rolnictwem. Taka jest moda dzisiaj w słownictwie. Natomiast, panie Marianie, tu z jednej strony gospodarstwa rolne, Ale żeby rolnik mógł żyć, potrzebuje możliwość sprzedaży swoich płodów. Jak wygląda sprawa przetwórstwa po 1989 roku? Co się stało z tym przetwórstwem?
Jeżeli chodzi o przetwórstwo, powiedzmy na terenie Lubawy znajduje się przetwórnia warzywna, która w jakimś tam stopniu zabezpiecza, na pewno nie do końca, ale w jakimś stopniu zabezpiecza możliwość zbytu rolników zajmujących się produkcją owoców. Jeżeli chodzi o przetwórstwo mięsne, mieliśmy niedaleko od nas zakłady mięsne Matczaka w Dąbrównie, które niestety upadły, które naprawdę służyły temu środowisku, bo większość rolników miało pewny przez jakieś tam lata pewny zbyt, jednak firma ta upadła. A dlatego było to korzystne, gdyż zawsze jest korzystne to, że człowiek ma bliski kontakt z odbiorcą. Teraz niestety się zrobiło to inaczej. Nie mamy takiego kontaktu. Firmy są od nas oddalone. Oddajemy praktycznie produkty wytworzone w naszych gospodarstwach w ciemno. Tak naprawdę to my nawet nie mamy kontroli nawet nad wagą.
Bo to... więc mięso, jeżeli chodzi o mleko?
Jeżeli chodzi o mleko, na terenie Lubawy, lubawsko mleczarnie przejęły zakłady mlekowity. Także rolnicy tutaj zbyt na mleko mają w obrębie blisko siebie. Chociaż też dostarczają mleko na inne tereny, ale o mleku to też tu kolega.
Nie, ja myślę o ziemi lubawskiej.
Tak, o ziemi lubawskiej, także tutaj jest teren.
Jeżeli chodzi o inne możliwości przetwórstwa, jak wygląda sprawa buraków cukrowych?
Na tym terenie niewielka produkcja buraków cukrowych, ale rolnicy zawierają umowy, jakiś tam zbyt mały. Jest to bardzo znikomy ułamek. W porównaniu do...
Rzepak?
Rzepaku, tak? Olej? Rzepaku no mamy na dużą skalę tu, ale tu podpisuje się umowy, rolnicy podpisują umowy z Ronipeksem przeważnie. Głównym odbiorcą na tym terenie jest firma Ronimpex.
Tak wygląda krótka charakterystyka ziemi lubawskiej. Ziemia warmińska, bardzo prosimy.
Szczęść Boże. Jeśli chodzi o ziemię warmińską, to myślę, że ta charakterystyka jest troszeczkę może odmienna od ziemi lubawskiej, ponieważ no i uwarunkowania inne. Za chwilę mój kolega będzie mówił o ziemi mazurskiej. Myślę, że troszkę różnimy się między ziemią mazurską a warmińską przede wszystkim tym, że my mamy mniej jezior, bo wiadomo, że Warmia i Mazury to jeziorami stoi i tym się szczycimy. I myślę, że i słusznie. Natomiast jeśli chodzi o rolnictwo, generalnie średnia gospodarstwa w całym województwie to jest prawie 23 hektary i myślę, że ona podobnie oscyluje w tych powiatach, które należą do Warmii, choć mamy też gospodarstwa duże, dzierżawione czy już w prywatnych rękach. Wiadomo, myśmy na Warmii mieli sporo państwowych gospodarstw rolnych. Po przemianach one zostały przejęte przez Agencję Własności najpierw, później Agencję Nieruchomości Rolnej. W różny sposób zostały rozdysponowane. Do chwili obecnej Agencja Nieruchomości Rolnej na Warmii i Mazurach posiada jeszcze w swoich zasobach 250 tysięcy hektarów. Myślę, że no ten etap jeszcze jest przed rolnikami, przed nami, gdzie ci rolnicy będą próbowali zagospodarować tą ziemię. Jeśli chodzi o produkcję, to myślę, że tutaj produkcja mleka i drobiu dominuje. Trzoda to myślę, że jednak no priorytet to jest tutaj ta ziemia lubawska. Tutaj są rzeczywiście producenci trzody najsilniejsi i najbardziej prężni. Generalnie wiadomo, jaka jest sytuacja w trzodzie, że tej trzody mamy, jeśli chodzi o pogłowie, to najniższe w dziejach powojennych i ta tendencja niestety się nie poprawia. Jest to w ogóle niezrozumiałe, jak można w ogóle do takiej sytuacji dopuścić.
Myślę, sprawa ziemi, panie Marku.
Jeśli chodzi o ziemię, w tej chwili wiadomo, że Agencja Nieruchomości Rolnej próbuje czy sprzedaje tą ziemię, wyłączając zarówno od dzierżawców, jak i z własnych zasobów. I tutaj rolnicy...
Razem z dzierżawcami sprzedaje?
Słucham?
Razem z dzierżawcami sprzedaje?
Takie przypadki, co prawda pojedyncze, ale takie przypadki się zdarzały. No myślę, że tutaj, mówiąc tak kolokwialnie, po prostu Agencja Nieruchomości Rolnej, wiadomo, podlega pod Skarb Państwa, a Skarb Państwa potrzebuje gotówki. Jest to uzależnione i właśnie no, takie są sytuacje. Myślę, że nie są one dobre, ale istnieją, występują.
Panie Marku, poruszył Pan sprawę prywatyzacji PGR-ów, zmiany właściciela. Pozostał wielki problem społeczny ludzi, którzy pracowali w PGR-ach. Jak wygląda dzisiaj sytuacja związana z tymi ludźmi? Czy oni jeszcze są w tych terenach, czy już wyemigrowali?
Tak, to jest ogromny problem, nierozwiązany przez te wszystkie lata. Trzeba powiedzieć, że to wyrosło następne pokolenie już tych ludzi i jest to rzeczywiście problem, który moim zdaniem należałoby natychmiast rozwiązać, ale szczerze mówiąc,
nie ma pomysłu,
a może pomysły by były, ale po prostu no, trzeba troszeczkę wysiłku i troszkę zaangażowania państwa, bo myślę, że tym ludziom się po prostu to należy, bo powiem tak nieskromnie, że niedawno byłem w obwodzie kaliningradzkim, gdzie mimo troszkę tam jest inny system, ale te były PGR jednak podzielono rolnikom, tam pracownikom, przepraszam. I tam każdy dostał jakiś skrawek ziemi, tak czy inaczej, a u nas niestety tych ludzi zostawiono samych i powiem szczerze, że niedawno jadąc zabrałem na jednego z takich pracowników, niemalże płakał, bo mówi, zbliżają się święta, a on nie ma pracy, a jest po 50. Kto go przyjmie dzisiaj do pracy? I chodzi wszędzie do Urzędu Pracy. Niestety, no, są to dramaty ludzkie.
Problem społeczny, problem przetwórstwa na terenie Warmii, bo wiem, że zakłady mięsne, że wielkie mleczarnie, to wszystko było, że również tutaj ludzie sobie radzili z innymi sprawami związanymi z owocami, warzywami. Na dzień dzisiejszy, z tego co jestem zorientowany, to tylko wielkie mleczarnie i tylko...
Tak. Jeśli chodzi o przetwórstwo mięsne, naprawdę w niektórych powiatach jeszcze małe jakieś tam przetwórnie. Nie mówię, że rzeźnie, bo jeśli chodzi o ubój zwierząt, to w zasadzie chyba to jest rzadkość, żeby jakaś mała rzeźnia miała na to w tej chwili pozwolenie. Mieliśmy jeszcze, przepraszam, morliny, które powiedzmy były jednym z większych. No niestety i morliny zmieniły profil.
Blisko Olsztyna były przecież.
Tak, blisko Olsztyna i powiem tak, że dzisiaj nasze bydło jedzie pod niemiecką granicę, żeby zostało tam ubite i dopiero przetworzone. Myślę, że to wojewódzki lekarz weterynarii nie dalej jak wczoraj na spotkaniu izb rolniczych ubolewał na ten temat, no ale niestety taka polityka państwa doprowadziła, że mamy taką, a nie inną sytuację. Myślę, że to jest również, oprócz tego, że tracimy miejsca pracy, z jednej strony obrońcy zwierząt, dobrostan zwierząt, a z drugiej strony wiezie się kilkaset kilometrów te zwierzęta, które myślę, że my rolnicy z ubolewaniem na to patrzymy, kiedy one są, no wiadomo w jakich warunkach i często przez kilkanaście godzin wiezione.
Proszę pana, to jest mięso, a mleko?
Jeśli chodzi o mleczarnię, to również na naszym terenie w zasadzie tych mniejszych mleczarni jest mało, natomiast są duże podmioty. W tej chwili trudno jest określić, ponieważ rolnicy do różnych podmiotów z Warmii sprzedają i na Mazury, ale powiedziałbym nawet i w Mazowieckie, bo tak to się niestety, że tak powiem, porobiło. Każdy tam gdzieś próbuje ten swój produkt sprzedać, natomiast no, dzisiaj są takie duże podmioty, które tak jak w Lidzbargu Grupa Warmia, to jest to prywatny podmiot, prawda, który ma w tej chwili ma w tej chwili 9 zakładów w całym kraju i między innymi tam też rolnicy sprzedają swoje wyprodukowane mleko.
Warmia, Mazury, pan Borowski, proszę bardzo.
Szczęść Boże. Mam zaszczyt reprezentować część mazurską naszego województwa. Przed 1989 rokiem to były gospodarstwa indywidualne od 10 do 15 hektarów z tak zwanej reformy rolnej i wielkie gospodarstwa państwowe. Muszę powiedzieć, że pomimo tego, że te gospodarstwa funkcjonowały dopiero od 1945 roku, to w większości terenu, w większości te oparły się kolektywizacji, przynajmniej na terenie, z którego ja pochodzę, i były przykładem później w przemianach, jak prowadzić gospodarstwa rodzinne. Przy podzieleniu PGR-u, kiedy one upadły, niewielu rolników zdecydowało się w tym momencie na powiększenie swoich gospodarstw z tego względu, że nie posiadali przede wszystkim sprzętu, nie posiadali środków. Był to, tak mówiąc kolokwialnie, czas Balcerowicza, gdzie szalały odsetki i trudno było podejmować takie decyzje.
Likwidacja przetwórstwa, gdzie nie było możliwości sprzedaży?
Gdzie nie było możliwości sprzedaży. Ja muszę powiedzieć, że część mazurska to część, w której udało się utrzymać formę spółdzielczą, jeśli chodzi o przetwórstwo mleka. Takimi przykładami jest spółdzielnia mleczarska w Olecku, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego i ma się dobrze. Jest spółdzielnia mleczarska w Giżycku. No niestety w kilku powiatach spółdzielnie przestały funkcjonować. Udało się zamienić to, dostarczyć rolnikom zbyt jednak w formie spółdzielczej. Dużą część województwa, jeśli chodzi o odbiór mleka, zagospodarowuje spółdzielnia mleczarska Mlekpor w Grajewie. Jeśli chodzi o przetwórstwo, to na terenie Mazur funkcjonują zakłady mięsne Wełku, które mają ubój trzody chlewnej. I jest sporo takich drobnych ubojni i przetwórni. Muszę tutaj powiedzieć, że w naszym powiecie utrzymało się wiele takich małych zakładów przetwórczych, które produkują na rynek lokalny bardzo dobre produkty. Była to zasługa po prostu mądrego zarządzania inspekcją weterynaryjną, chylić czoło przed naszym lekarzem weterynarii, który dał szansę tym przetwórniom na dostosowanie się, a nie zlikwidował ich jednym podpisem. Jeśli chodzi o gleby, to tutaj trzeba powiedzieć, że województwo charakteryzuje się tym, że są bardzo dobre gleby na północy województwa, gdzie mniej się hoduje zwierząt, a jest ta produkcja roślinna, zboża, rzepak, buraki cukrowe, które muszą niestety, tak jak tutaj mówiliśmy o bydle, jechać wiele setek kilometrów, żeby być przetworzone. Nie udało się utrzymać cukrowni w Kętrzynie, która tutaj rozwiązywała ten problem przetwórstwa buraka cukrowego. W części tej, z której ja pochodzę, niestety brak bliskości cukrowni kętrzyńskiej i likwidacja cukrowni w Łapach spowodowało to, że niewiele się buraka cukrowego już uprawia.
Panie Marku, z uwagi na to, że czas troszeczkę nas tutaj nagli, po 1989 roku przemiany, społeczność, powiedziałbym wiejska, zostaje rozbita przez próby likwidacji wszelkich tworów organizowanych, czyli spółdzielczości, spółdzielniaków agrolniczych itd. To wszystko jest likwidowane, ludzie są w rozsypce i nagle powstają izby rolnicze. Jak patrząc na tą perspektywę, która była po 1989 roku, izby rolnicze miały szansę zmobilizowania rolników do organizowania się, czy były tylko taką fasadą, która była potrzebna do, by przy negocjacjach dotyczących wejścia Polski do Unii Europejskiej było jakieś przedstawicielstwo fasadowe rolnicze?
No tutaj nie będę mówił długo o historii, natomiast Wspomnę, że izby rolnicze mają długą historię w naszym państwie. Zostały zlikwidowane chwilą zmiany ustroju po 1945 roku. Odrodzone na bazie ustawy z 1995 roku. I to odrodzenie samorządu rolniczego było wymuszone przez, mówiąc krótko, Brukselę. Trudno się oddaje władzę tym, którzy mogą decydować o losie w sposób bezpośredni rolników. No niestety ustawa, którą uchwalono, była i praktycznie niewiele się zmieniła. Nie daje wielkich kompetencji, natomiast powiem tak, ja od początku jestem w samorządzie rolniczym i miałem ten zaszczyt piastować funkcję prezesa jeszcze w Suwalskiej Izbie Rolniczej i wtedy mieliśmy wielką nadzieję na to, że będziemy mogli decydować, że będziemy mogli wspierać rolników i pomagać im w gospodarowaniu, czyli pomagać też i sobie. Niestety rzeczywistość była inna i trzeba było się w tej rzeczywistości odnaleźć. Bezpośrednio nie robiliśmy strajków, nie robiliśmy protestów, natomiast sytuacja rolnictwa się coraz bardziej pogarszała. I dzięki temu, że byliśmy zorganizowani, że w każdej gminie funkcjonowało dwóch delegatów, łatwo było dotrzeć do rolników, żeby przekazać im tą informację, że trzeba działać wspólnie.
Działalność wspólna jest potrzebą chwili, jest potrzebą dnia każdego, natomiast i szczególnie dzisiejszego. Natomiast ta działalność izby rolniczej, ona zgodnie z ustawą miała charakter tylko i wyłącznie opiniotwórczy, nie miała możliwości tworzenia struktur gospodarczych, które by pozwoliły rolnikom na rozwój swoich gospodarstw i rozwój również rynku, który był potrzebny po to, by sprzedawać własne produkty. Także trzeba powiedzieć krótko, po 1989 roku stajemy w sytuacji bardzo trudnej, bo z jednej strony pan Balcerowicz niszczy poprzez swoje działania gospodarstwa rolne, z drugiej strony po 1989 roku likwidowany jest całkowicie przemysł i przetwórstwo i rolnicy stają przed bardzo trudnym zadaniem, co robić dalej i również tutaj zaczynają w jakimś stopniu już się małe bankructwa, już rolnicy zaczynają uciekać, ziemia zaczyna w różny sposób być przechodzić. Proszę Państwa, i to jest, tak wyglądają te warunki na tych trzech ziemiach, na których odbywają się dzisiaj rekolekcje dla rolników, dla mieszkańców wsi, które głosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Edward Frankowski, ksiądz biskup, który sercem i duszą oddany jest polskiej wsi, który cały czas jest z nami, który cały czas chce, aby polska wieś mogła powstać i mogła dyktować warunki dla zmian w państwie. Jak mówił prymas Wyszyński, ziemia jest podstawą i wszystko to, co Polska ma, największym zasobem Polski jest ziemia i rolnicy, którzy potrafią tą ziemię uprawiać i wiedzą, jak ją uprawiać i wiedzą, jak żywić naród. Mamy nową perspektywę unijną. Mamy nowy układ, który się zaczyna tworzyć. 2014-2020. Wiemy, że zostaliśmy ponownie w jakiś sposób, no tak delikatnie oszukani, ale czujemy się w bardzo złej sytuacji. Jak Państwo widzicie dzisiaj wasze gospodarstwa, wasze możliwości do egzystencji i do tego, aby móc przekazać to dziedzictwo, które przekazano wam następnym pokoleniom? Mamy różnorodne gospodarstwa rolne, zarówno mleczarskie, hodowla trzody chlewnej, również tutaj mamy gospodarstwo ekologiczne, tutaj mamy również zróżnicowane gospodarstwa, też trzoda chlewna. Tutaj mamy człowieka, który związany jest z lasami, a więc dający pracę rolnikom, bo bez tej pracy rolnicy niektórzy by nie potrafili sobie tworzyć. Ale mamy jeszcze jedną ważną osobę, mamy młodą osobę, która, proszę Państwa, koniecznie chce zostać na wsi. Chłopaki, uczcie się i patrzcie, bo tutaj kolejka się powinna ustawić. Bo takich osób mamy bardzo mało, chociaż z tego co wiem, to większość ludzi, którzy tutaj są, to mają, no przygotowali sobie w jakiś sposób następców, tylko mówią, że pan premier Buzek zrobił im, dał im strzek w nos, bo raczej nie dzieci będą mogły zostać na gospodarstwie, tylko wnuki. Panie Marku, może zaczniemy krótko. Nowa perspektywa unijna i jakie problemy. Najważniejsze problemy, które dotyczą waszych gospodarstw, a więc gospodarstw mleczarskich, jak również jak i przetwórstwa mleczarskiego, które jest, no powiedziałbym, bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o życie ludzi, no bo mleko jest podstawą.
No tak, nowa perspektywa finansowa, wielki sukces premiera, który jest wielkim kłamstwem, tutaj muszę stwierdzić, ponieważ cyfry nie kłamią. Wynegocjowano dla nas, rolników, 28 miliardów euro na tą nową perspektywę finansową. Jest to o 6 miliardów mniej niż w perspektywie finansowej, którą właśnie kończymy. Czyli jaki to jest sukces? My z niepokojem patrzymy właśnie na tą naszą przyszłość z tego względu, że zagrożone są w tym momencie nasze gospodarstwa i nasz cały wkład pracy, który ponieśliśmy do tej pory, ponieważ nic się nie dzieje za darmo. Dostosowanie gospodarstw, spełnienie wymogów kosztuje. Musieliśmy wybudować nowe budynki lub modernizować stare. Mamy zaciągnięte kredyty, a jeżeli środki mają być mniejsze, w związku z tym zastanawiamy się, jak w tej nowej sytuacji sobie poradzić. Jedynym wyjściem jest albo renegocjacja tego stanowiska, ewentualnie nacisk na naszych europarlamentarzystów, żeby w tej sprawie coś zrobili, lub dofinansowanie z budżetu państwa, uzupełnienie tej różnicy finansowej.
Mówimy o dopłatach bezpośrednich. Drugi filar został również okradziony.
Dokładnie, został okradziony. Jeden filar został okradziony, drugi filar. Jak można nazwać sukcesem negocjacje, jeśli chodzi o budżet, jeżeli w przeliczeniu na jednego mieszkańca Litwa ma 17 tysięcy euro, a my mamy około 14 tysięcy euro.
Panie Marku, mamy jeszcze bardzo ważny problem, problemy waszego mleciarstwa. Mówi się o kwotach mlecznych. Sprawa kwot mlecznych według mnie jest sprawą przegraną, dlatego że chyba co dwa lata zostaną zlikwidowane, chyba że parlament jeszcze coś tam załatwi.
Muszę tutaj wyrazić opinię związku producentów mleka, który stoi na stanowisku, że kwoty mleczne powinny być utrzymane. Jest to pewna regulacja, która gwarantuje nam pewien poziom opłacalności. Jeżeli będą uwolnione kwoty mleczne, powstanie nadprodukcja mleka, ponieważ nie będzie ograniczeń. Pewno wielu rolników, którzy mnie słuchają, mówią, no ale z drugiej strony ogranicza nas kwota. Jest to złudne, ponieważ jeżeli będziemy produkować tyle, ile sobie zaplanujemy, to mamy pewną gwarancję, że cena może być stabilna.
Tym bardziej, że koszta produkcji mleka są coraz wyższe i trzeba przyznać, że może konkurencja, szczególnie ta chińska, nas tutaj zniszczy.
Tak, wchodząc jeszcze przed referendum, uważałem, że jeżeli wejdziemy do Unii, to będą ustabilizowane wszelkie rynki, że będziemy wiedzieli, tak jak to ktoś kiedyś powiedział, co produkować, za ile, komu sprzedamy i że dostaniemy za to pieniądze.
Pan Niestety, w tym mówił
w perspektywie tych lat, gdzie jesteśmy w Unii, no niestety, to była iluzja. są ciągle huśtawki cenowe. Nie ma takiego rynku w naszym kraju, który byłby stabilny przez dłuższą perspektywę czasową.
Pan Buzek w Licheniu rolnikom obiecywał te cuda, o których pan przed chwilą powiedział. Wracając do kwot mlecznych, panie Marku, pan chciał jeszcze, pan Marek Kuźmierski, pan chciał jeszcze coś dopowiedzieć.
Tak, myślę, że jeśli chodzi o kwoty mleczne, to jeśli one, bo prawdopodobieństwo, a raczej pewność, że zostaną w 2015 zlikwidowane, natomiast kiedy otrzymywaliśmy te kwoty, a często tak było, że rolnicy za dosyć ciężkie pieniądze dokupowali tych kwot, żeby zwiększać swoją produkcję. Mówiono rolnikom, że będzie to ich tak zwany majątek, prawda? W tej chwili my mocno to stawiamy, że uważamy, że jeśli kwoty będą zlikwidowane, to chcemy rekompensatę na taką podobną modłę, jak są kwoty cukrowe. Tak, panie redaktorze, ponieważ rolnicy, którzy w tej chwili nie uprawiają buraków, dostają nadal kwotę cukrową. Uważamy, że jeśli rolnik zakupił czy dostał i to można sprawdzić, rządzący mówili nam, że to będzie coś trwałego, coś, co będziemy mogli przekazywać niemalże pokoleniowo. My uważamy, że nam po prostu, jeśli zostanie ta kwota zlikwidowana, należy się rekompensata.
Już 2 lata temu w Unii Europejskiej zaproponowano państwom członkowskim możliwość obniżania kwot mlecznych za rekompensaty. I jeżeli w ten sposób chcecie państwo pójść, jakśmy poszli z burakami cukrowymi i rolnicy się dali omamić i sprzedali kwoty buraczane, to w tej chwili mamy brak cukru na rynku polskim i zaczynamy importować cukier i zniszczyliśmy bardzo dużo plantacji buraczanych. Także ja myślę, że rekompensata za likwidację kwot mlecznych nie powinna być stawiana jako postulat, tylko przedłużenie kwotowania produkcji mleka, tak co się mówi na arenie Unii Europejskiej, do 2020 roku, bo takie już postulaty rolników Kopa Kodrzeka i tak dalej są. Także ale tu trzeba wesprzeć.
Oczywiście to jest priorytet. To jest priorytet. I tu mój przedmówca kolega mówił o tym, czyli że my jesteśmy absolutnie za tym, żeby aby kwoty mleczne
nie
pozostały.
Nie otwierajmy więc możliwości wchodzenia sprzedaży kwoty, to znaczy dostawania rekompensaty, bo w ten sposób właśnie doprowadzono w buraku cukrowym do niesamowitego zniszczenia areału. Dlaczego? Dlatego, że 2 razy tyle rolników zgłosiło się do sprzedaży swoich kwot buraczanych, ile Unia Europejska oczekiwała. I to był ten błąd, bo pieniądze się bierze raz, a jak ziemi się sprzedaje raz, a potem problem z burakami, z cukrowniami, z wszystkim pozostał. Dzisiaj Krajowa Spółka Cukrowa jest jednym z najlepszych przedsiębiorstw, mających bardzo wysokie dochody. Dlaczego? Po prostu dlatego, że zlikwidowała sporo cukrowni i że cukier jest bardzo opłacalną działalnością gospodarczą. Z problemów, które, panie Marku, chciałby pan tutaj przekazać.
Jeśli chodzi o nową perspektywę finansową, to myślę, że znowu tutaj jakby podtrzymując opinię mojego przedmówcy, no tutaj rządzący, że tak powiem, mamili nas, że weszliśmy do Unii i za pewien okres będziemy dochodzili do pełnej płatności, prawda, jeśli chodzi o rolnictwo. Będziemy zrównani z innymi państwami członkowskimi. Okazuje się, że to jest to nieprawda, bo przecież doświadczyliśmy tego za ubiegły rok, gdzie tak zwana modulacja już nam zabrała, dostaliśmy mniejsze dopłaty, jeśli chodzi do hektara. Następny rok, co prawda, mówi się gdzieś tam między wierszami, że tej modulacji nie ma, ale póki, że tak powiem, nie będzie to czarno na białym, to nie bardzo wierzymy, ponieważ no, mieliśmy wcześniej też takie zapewnienia, a ta modulacja nastąpiła, natomiast w nowej perspektywie nie drgnęło nic.
A ziemia? Sprawa ziemi? nie jest problemem na waszym terenie, która narastać zaczyna, która zaczyna brakować pieniędzy przecież na zakup ziemi, cena ziemi jest dyktowana sztucznie, podnosi się?
No to ja już o tym wcześniej mówiłem. Ja mówiłem, państwo zachowuje się troszeczkę tak niepoważnie, bo tylko ziemia to nie powinien być w moim przekonaniu towar, że nie powinno się za wszelką cenę, ponieważ budżet państwa jest dziurawy, to w tej chwili jakby mocno się rolników naciska, kupujcie ziemię, bo raz, że ona w tej chwili jest jej na rynku, kończą się kredyty niżej oprocentowane. Drugą, że tak powiem, straszakiem jest, bo 16 rok i przyjadą jeszcze inne podmioty, które będą mogły konkurować przy zakupie ziemi. Myślę, że nie tędy droga. Tu trzeba po prostu systemowych rozwiązań, które spowodują, że rolnicy będą mogli, stać będzie ich na kupno tej ziemi, bo trzeba sobie uzmysłowić, rolnik 20-hektarowy nie może, w moim przekonaniu, nie może sobie pozwolić na kupno 100 hektarów ziemi.
Ja rozumiem pana.
Bo to czyli po prostu to rozłoży jego gospodarstwo na lata.
Panie Marku, czyli to, co zaproponował ostatnio pan minister rolnictwa, pan Kalemba, dotyczące tego, że izby rolnicze będą współdecydowały o możliwości sprzedaży ziemi, no nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Może to jest za daleko postawione pytanie, bo to nie jest tak, że izby rolnicze decydują o możliwości sprzedaży czy nie. Tutaj chodziło i w związku z protestami w zachodniopomorskim i nie tylko, chodziło o tak zwane wyłączenie tych słupów. I izby rolnicze w zasadzie opiniują wnioski co do poręczeń. Bo opinia izby jest negatywna, wówczas to poręczenie agencja stosuje dużo większe i jakby stwarza się mniejszą możliwość.
Znaczy na waszym terenie tak jest.
Tak, tak.
Na
tak,
innych
tak,
terenach jest różnie. Za chwilę, panie Marianie. Ja myślę, że na waszym terenie tak jest. Czyli te problemy, o których państwo powiedzieli, są najważniejsze. Problemy. Mamy rolnika ekologicznego, proszę pana. Krótka sprawa. Może pan z własnego gospodarstwa sprzedawać produkty rolne na rynku na przykład?
No szczęść Boże. Swego czasu właśnie jestem rolnikiem ekologicznym od 1983 roku i muszę powiedzieć, że wtedy to rolnictwo ekologiczne było bardziej prawdziwe, i ponieważ to był ruch oddolny. Potem przyszedł rok 89 i doszło sporo rolników takich niby ekologicznych, którzy liczyli na dopłaty. Tu słynne te plantacje orzecha włoskiego. Tutaj na pewno niektórzy, ci co są w temacie, to wiedzą, o co chodzi. Po prostu ludzie sadzili po to, żeby nie zbierać, nie produkować tego orzecha, tylko brać dotacje. I to jest pewne zagrożenie w ogóle. I to zagrożenie się nie skończyło, bo jednak dużo jest cwaniaków, którzy wykorzystują luki prawne.
No tak, ale w perspektywie Unii Europejskiej, po wejściu do Unii Europejskiej, rolnictwo ekologiczne zyskały, dopłaty są większe, coraz więcej gospodarstw powstaje. Jaka jest przyszłość tych gospodarstw? I to, co powiedziałem, czy macie możliwość bezpośredniej sprzedaży? Na przykład chciałbym kupić mleko, czy chciałbym kupić kiełbasę.
Jest taka możliwość. Wszystko teoretycznie jest taka możliwość, tylko w tej chwili rolnicy się boją, ponieważ
czego?
To nie... Znaczy, boją
jak
się
jest
na przykład...
możliwość, to czego się boją?
Tak, ale boją się w ogóle zagrożeń i w ogóle służb kontrolnych, sanepidu i weterynarii.
Nie ma możliwości sprzedaży, skoro sanepid i weterynaria może mi zabronić.
Nie, no znam paru rolników, którzy zupełnie sobie dobrze radzą. Mam takiego rolnika w zachodniopomorskim, który od lat robi twarok i on robi to do dzisiaj, ale musiał przejść naprawdę gehennę, jeżeli chodzi w ogóle o odbiór tych służb nadzorujących produkcję rolną, znaczy tą produkcję
przetwórstwa. To musiał przedstawić całą schemat produkcyjny, całą procedurę, jak powstaje i tak dalej. Także nie wiem, czy to jest akurat jedyne...
Jemu
się udało, ale pan swoje mleko, jak pan ma mleko, nie wiem, czy pan ma krowę, ale może pan sprzedać twaróg na rynku, czy nie?
Muszę powiedzieć, po wejściu do Unii Europejskiej miałem wtedy krowy i mleczarnia wprawdzie brała mleko, ale za to mleko nie płaciła. W związku z tym postanowiłem sprzedawać bezpośrednio to mleko i robić twarogi. I to się na początku udawało, ale nie miałem tu rynku zbytu na miejscu, tylko jeździłem do Warszawy, a to jednak jest ponad ponad 100 kilometrów
drogę. Mógł pan sprzedawać...
Wtedy mógłbym sprzedawać, wtedy te jakby te obostrzenia były mniejsze. Jak poszłem do weterynarzy, to oni mówią, kochany, mamy tyle tych przepisów, że nie wiemy, o co chodzi. Rób swoje i po prostu na razie o tym nie wiemy.
Na razie o tym nie wiem, bo ja wiem, że ja może pan sprzedać w mieście mleko dla kotów, natomiast nie może pan sprzedać mleka dla ludzi. Taka jest sytuacja. Tak samo jest z przetwórstwem. Nie może pan sprzedać kiełbasy, jeżeli pan nie ma zezwolenia lekarza weterynarii, nie ma pan przyjęcia przez sanepid, warunków i tak dalej, i tak dalej. A w Niemczech, a we Francji zupełnie to jest inaczej. Jak wyglądają...
Nadgorliwość naszych urzędników w tym troszeczkę.
Jak wygląda rozwój gospodarstw ekologicznych na waszym terenie tutaj?
I muszę powiedzieć, że u mnie w Tuczkach we wsi są w tej chwili 5 gospodarstw ekologicznych jest. Także
jaka,
chyba zaraziłem.
Jaki jest cykl tych gospodarstw? Czy tylko są zboża, czy również jest
hodowla? Ja w tej chwili mam tylko produkcję rolniczą. I właśnie to tylko produkcję zbożową.
A w pozostałych gospodarstwach?
To tylko w jednym gospodarstwie wiem, że jest krowa, ale to tylko taka na własny użytek.
Rodzinna krowa jeszcze została. Nie ma takich typowych
gospodarstw rolniczych. Praktycznie w ogóle u nas hodowla we wsi Tuczki, hodowla bydła mlecznego zanikła zupełnie.
A było dlaczego?
Dlatego, że w tej chwili 5 krów w ogóle to jest w ogóle nieopłacalna produkcja zupełnie. Musi być tych krów dużo więcej. To mi się wydaje, że granica taka jest w tej chwili 50 krów dojnych, jeżeli można by było produkować mleko. Także ta produkcja, z tego powodu produkcja zanikła. Kiedyś jedna krowa utrzymywała całe rodziny, a w tej chwili jedna krowa to tylko jest balast i kłopot.
Rozumiem. Pan Marian tak się pilnie do głosu.
To znaczy, jeżeli chodzi o hodowlę bydła w tym terenie, to dlatego nie ma tej hodowli, bo aby hodować bydło, to z reguły potrzebne są łąki. Jednak tu nie charakteryzuje się nasz teren wielkimi zasobami łąkowymi. Jeszcze wracając do perspektywy, tej nowej perspektywy, słuchałem niedawno programu relacji pana Dawida Nachajowskiego ze Strasburga. I o dziwo byłem na spotkaniu z panem ministrem Kalembo w Nowym Mieście Lubaskim, organizowany notabene przez izby rolnicze, opanowane przez pseudo przyjaciół polskiej wsi PSL, którzy chwalili się tam niezmiernie tymi sukcesami. A w relacji pana Dawida Nachajowskiego z posłami z Parlamentu Europejskiego okazało się, że żaden z posłów partii rządzącej nie zagłosował za tym wielkim sukcesem. W Parlamencie Europejskim posłowie partii rządzącej zagłosowali przeciwko temu budżetowi.
Nie zupełnie tak do końca bym powiedział, że zagłosowali przeciw nowemu budżetowi, tylko zagłosowali za tym, aby rozpocząć negocjacje dotyczące zmian tych ustaleń, które zostały na szczycie europejskim. Ustalono, przepraszam, bo nie chciałbym, żebyśmy wprowadzali ludzi w błąd. Budżet jest w dalszym ciągu obowiązujący, tylko jest propozycja Parlamentu Europejskiego określająca poziom dochodzenia do pewnych uzgodnień.
Ale to jest równoznaczne z rozpoczęciem nowych negocjacji.
Negocjacji tak, ale negocjować to ja mogę.
I zmiany tego budżetu.
Pan Buzek wyraźnie powiedział, proszę pana wiecznie, że nie ma możliwości zmiany globalnie budżetu. Można najwyżej krzesło z prawej strony przestawić na lewą stronę. I można ewentualnie takie małe sprawy zrobić. Ja to słyszałem i byłem zdumiony, że ludzie wierzą, że będzie można ewentualnie z Funduszu Spójności cokolwiek. Nie można z Funduszu Spójności niczego ruszyć. Można najwyżej wybrać pewne zadania. A więc na przykład droga powiatowa, a więc na przykład jakieś tam inne sprawy związane z telefonizacją.
I szkolenia.
Tak, szkolenia też można.
Szkolenia, na które...
Ale wróćmy do tematu ważnego dla pana. Sprawa trzody, sprawa problemów, które tutaj dotyczą waszych rolników.
Takim nurtującym problemem rolników jest potrzeba niezależnej firmy, niezależnej instytucji, powołania takiej niezależnej instytucji, która mogłaby działać w zakładach mięsnych i określać mięsność dostarczanych tuczników. Jest to problem od wielu lat, z którym występujemy u różnych ministrów niejednokrotnie. Stawialiśmy ten problem, a ciągle jest ta sama odpowiedź. Kto będzie to robił? Skąd weźmiemy pieniądze? Ale uważam, że jest na to rozwiązanie. Mamy fundusz promocji wieprzowiny, gdzie od każdej sztuki odprowadzamy odpowiednie kwoty. I z tego funduszu można by zrobić, powołać taką instytucję. Bo z funduszu promocji wieprzowiny panowie z PSL-u robią sobie kampanię wyborczą na terenie Zagłębia Wieprzowiny w Lubawie. Jeżeli się robi promocję wieprzowiny w Zagłębiu Wieprzowiny, to chyba coś tu jest nie tak.
Nie, no to jest bardzo ważne, bo chodzi o to, żeby pieniądze, które są właśnie na tym funduszu, w jakiś sposób przerobić, bo trzeba coś z tym pieniędzmi zrobić. Przecież nie o to chodzi, żeby była promocja, tylko chodzi o to, żeby pieniądze, które zostały zgromadzone na tym funduszu, wydać.
Tak, no, to na tym to i zrobić kampanię członkom PSL-u.
Którzy
tak naprawdę to są pseudo przyjaciółmi polskiej wsi. Rządzą od 18 lat, praktycznie we wszystkich rządach są przedstawiciele partii, pseudo partii chłopskiej. Która niestety nic dobrego nie wniosła dla tego rolnictwa.
Co jeszcze, jeżeli chodzi o wasze problemy? Oprócz tego, co pan mówi o tym mięsności, czyli tłuszczu trzody chlewnej, czy pan widzi możliwość rozwoju swojego gospodarstwa i przekazania go swojemu synowi?
To znaczy,
czy wnukowi, przepraszam.
To znaczy tak, no już kiedyś też mówiłem na antenie, nawet na ten temat, że przedłużenie tego wieku emerytalnego powoduje to, że na moim gospodarstwie byśmy musieli z synem pracować wspólnie co najmniej 15 lat, żebym ja mógł mu przepisać gospodarstwo.
Utrzyma to gospodarstwo dwie rodziny?
I gospodarstwo by musiało właśnie utrzymywać dwie rodziny. Niestety w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej dobie nie ma najmniejszych szans na to, żeby takie gospodarstwo utrzymało dwie rodziny. My tak naprawdę rolnictwo, patrząc na rolnictwo, można powiedzieć, że te gospodarstwa są na różnych poziomach. Może faktycznie są gospodarstwa, które zainwestowały mocno, które zaryzykowały, którym się bardzo dobrze powodzi, ale są gospodarstwa, które niestety nie poszły tak ostro, powiedziałbym. Poza tym, to co dzisiaj na debacie rolnej powiedział pan poseł Krzysztof Ardanowski, że z funduszy unijnych, o dziwo, państwo na pewno się dziwicie usłysząc to, bo ja się bardzo zdziwiłem, że z funduszy unijnych skorzystało tylko 10% rolników.
Z drugiego filaru.
Z drugiego filaru, tak. Skorzystało 10% rolników. No to jest, a jest taka fama, że tak pięknie, że jest tak wspaniale, że tyle nam Unia pieniążków wręcz wkłada w kieszenie, a my nie potrafimy z tego korzystać. A to nie jest tak. I w tym momencie się okazuje, że tak naprawdę to my jesteśmy tylko takimi wyrobnikami, to jest niewolnictwo XXI wieku.
Proszę Państwa, to pan Marian Golder. Mamy, proszę Państwa, rolnika, u którego dzisiaj byłem i odwiedziłem gospodarstwo. 50 roch, tak? 50 roch, 60 hektarów i 6 tysięcy indyka. Proszę pana, rodzina dwuosobowa, bo córka na studiach.
Szczęść Boże.
Jak duże gospodarstwo, taka mała obsada, jak możecie to utrzymać?
To jest trudne pytanie. Po prostu utrzymać. Są obecnie jest trudne, bardzo trudna sytuacja. Wysoka cena pasz, niska cena surowca, które zdajemy, bo tak jako z racji tego, że jestem hodowcą i trzody chlewne i drobiu, więc mam porównanie. Obecna cena, aktualnie cena trzody chlewnej jest 5, jako żywej wagi jest 5 zł. No, powiedzmy wysoko, ale w 2004 roku wstępując do Unii mieliśmy tą samą cenę 5 zł. A w sklepach i w telewizji słyszymy, że mamy tak drożeje nam żywność. A kto na tym zarabia? Przepraszam, my rolnicy nie. Pośrednik zarabia. I dlaczego okłamuje się miasto i podburza w stosunku do nas, do wsi, że rolnicy zarabiają, a nośniki energii nam wzrosły? Tak samo musieliśmy ponieść wysokie koszty z dostosowaniem się do wymogów, które, aby prowadzić produkcję tam trzody chlewnej czy drobiu. Nikt tego nie uwzględnia.
Proszę pana, gospodarstwo rolne to gospodarstwo, które pan przejął po rodzicach, po dziadkach, to jest wielopokoleniowe gospodarstwo. Na pana gospodarstwie było bydło, były inne rozwiązania ekonomiczne. W tej chwili zmienia pan ciągle profil produkcji. Dlaczego? Co jest powodem?
To znaczy trzeba się dostosowywać do nowych warunków. No, tak jak tu koledzy mówili, żeby prowadzić hodowlę bydła, no, trzeba mieć jakieś trwałe użytki zielone, czyli łąki, a z racji tego, że na moim gospodarstwie jest niewielka ilość, musiałem z tego zrezygnować.
Co panu przeszkadza w tej chwili w tym, żeby rozwijać gospodarstwo?
To znaczy, może powiem trochę niepoważnie. Największym zagrożeniem dla naszego rolnictwa jest PSL.
Rozumiem, dziękuję bardzo. Proszę pana, króciutko, powiatowe rady są jak gdyby takim jakimś tworem, który miał pomagać wsi w utrzymaniu na przykład ośrodków zdrowia, czy szpitali, czy szkół rolniczych. Jak to wygląda dzisiaj?
No, szczęść Boże. Powiat odpowiada za szpitale, odpowiada za szkoły ponadgimnazjalne.
Rozwija.
Szkolnictwo uległo transformacji z tego względu, że był moment likwidacji tych szkół zawodowych, co było błędem. W tej chwili je musimy odtwarzać. A jeżeli chodzi o szkolnictwo związane z kierunkiem rolnym, no nie ma chętnych, którzy by chcieli uczyć się w technikach rolniczych, jak to kiedyś było. Nie ma pracy po tym kierunku. Nie ma państwowych gospodarstw rolnych, które dawały zatrudnienie tym absolwentom tych szkół, czy spółdzielni kółek rolniczych. I ktoś, kto kończy technikum rolnicze, no to perspektywa pracy jest znikoma, chyba że we własnym gospodarstwie.
Proszę pana, w jakim zakresie las może pomagać rolnikom posiadający małe i średnie gospodarstwa w utrzymaniu swojej egzystencji?
No, las pomaga i będzie pomagał. Lasy państwowe szczególnie. Lasy państwowe przez tą swoją otwartość i służą chyba najlepiej ludziom, którzy mieszkają wokół lasu. Korzystają z pomocy lasów głównie obywatele. Korzystając z pomocy lasów głównie ludzie po państwowych gospodarstwach rolnych mają możliwość pozyskania taniego opału, mają możliwość pozyskania płodów runa leśnego. Dzięki temu te swoje spiżarnie na okres zimy mogą uzupełnić. Rolnicy też, którzy inwestują, budują, no oczywiście zaopatrują się w surowiec budowlany, który nigdy nie jest problemem w zdobyciu od lasów państwowych. Zawsze mogą go otrzymać.
Proszę państwa, musimy powolutku już tak zbiegać, dlatego będziemy chcieli rozmawiać ze słuchaczami. Mówimy o różnych problemach, mówimy o różnych trudnościach. Można by mówić bardzo, bardzo wiele. Tak jak dzisiaj było na debacie rolnej, ludzie pokazali, że sytuacja w zasadzie wsi jest bardzo trudna, że w zasadzie wieś po równi pochyłej zbiega się ku częściowej takiej swojej likwidacji, że będzie bardzo trudno przetrwać. Natomiast z wielką radością, będąc w gospodarstwie państwa liczniarskich, zorientowałem się, że córka studiuje i że jako jedynaczka chce pozostać na wsi. Takich osób może jest więcej, ale chciałbym wiedzieć dlaczego, pani Katarzyno.
Myślę, że głównie dlatego, że jest to dziedzictwo dziadków, rodziców. No po prostu szkoda byłoby to zmarnować. A również dlatego, że no ciężko o inną pracę. Teraz na przykład moi znajomi ze studiów bardzo martwią się o to, że kończąc jakiekolwiek kierunki nie będą mogli utrzymać się sami. A ja mam ten komfort właśnie, że wrócę do domu i no może będę mogła się z tego utrzymać.
Słyszałem, że jest pani na wyższych studiach i że panią interesują głównie futerka.
Tak, jak widać.
Pani Katarzyno, to tak żartobliwie, Wyższa Szkoła Rolnicza czy Akademia Rolnicza w tej chwili bo akurat dawniej to się nazywał Wysrol, a teraz to już jest Akademia Rolnicza. Ona kształtuje, przygotowuje bardzo wielu ludzi. Pani zdaniem, do podjęcia pracy oczywiście w rolnictwie, pani zdaniem te przygotowania, które tam otrzymacie, pomogą wam do przeniesienia ich na swoje gospodarstwa rolne i wykorzystania do lepszego rozwoju tych gospodarstw?
Myślę, że na pewno w jakiś sposób będzie to korzystne dla mnie, kiedy skończę te studia i będę mogła jakieś nowe pomysły wprowadzać w nasze gospodarstwo, unowocześnić je w jakiś sposób, wykorzystać to, co przekażą mi moi wykładowcy.
Bo ja tak pamiętam ze swoich dawnych lat, jak moja mama, która skończyła przedwojenne studia rolnicze na Wydziale Zootechniki i miała specyfikę kury, jak przyszła do swojego gospodarstwa rolnego, to właśnie zrobiła kurnik, taki bardzo nowoczesny. Czy w takim układzie będziemy mieli tam norki nowoczesne, czy co?
A to się jeszcze okaże. No, mnie najbardziej interesują króliki.
Najbardziej króliki. A to takie piękne rękawice dlatego z tych królików. Proszę Państwa, tak bym widział tę pierwszą część naszą, tak bym widział, jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy tutaj są. Problemów jest naprawdę bardzo dużo. Wiem, że dzwonił do mnie dzisiaj pan Knurowski, mówił o tym, że w Warszawie stoi i czeka, żeby ktokolwiek chciał z nim porozmawiać. Nikt nie chce, każdy zapomina o tym, że on tam jest. Jest wielu rolników, którzy protestują, a władza w zasadzie nie przyjmuje ich protestów. To znaczy przyjmuje na piśmie i wkłada do biurka. Sławna zamrażarka w Sejmie. To samo jest i w urzędach marszałkowskich i w innych urzędach. Dlatego myślę, że dobrze by było, abyśmy rozpoczęli już rozmowy ze słuchaczami.
W Sejmie to raczej nie zamrażarka, tylko niszczarka, ponieważ tyle rzeczy tam zamrożonych, że już budynki Sejmu wydawać się nie są w stanie tego pomieścić. Nasze rozmowy niedokończone, wieś lubawska, warmińska i mazurska po przemianach ustrojowych. Dziękujemy gościom w studiu, dziękujemy panu redaktorowi Michałowi Grabiance za przeprowadzenie tej pierwszej części naszego spotkania. Telefony do naszego studia zapraszamy państwa do współtworzenia naszych rozmów. Szczególnie zapraszamy mieszkańców tutaj ziemi lubawskiej, warmińskiej i mazurskiej, by również podzielić się swoim doświadczeniem gospodarowania życia na wsi, planami i tym, co jeszcze może nie zostało tutaj dopowiedziane, państwo zauważacie jako cenny głos w naszej dyskusji, w naszych rozmowach. Telefon do studia 23 654 1082, 23 654 1082 lub 23 654 1081, 23 654 1081 to numery telefonów do naszego studia. Jesteśmy w Rybnie, w diecezji toruńskiej, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie przeżywamy rekolekcje wielkopostne dla mieszkańców wsi, jak również dla wszystkich rolników, ale wiemy, że w tych rekolekcjach uczestniczą również mieszkańcy miast, wielu miejscowości, bo przecież z pracy rolnika i z owoców polskiej ziemi my wszyscy korzystamy. Odbieramy pierwszy telefon w naszych rozmowach. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kogo witamy?
Dam. Z gminy Kruszwica, z Kujaw.
Prosimy jeszcze raz imię, coś nas gdzieś tam nie usłyszeliśmy dokładnie.
Moje imię Adam.
Prosimy, ja panie Adamie.
Ja dzwonię z gminy Kruszwica, z Kujaw. Chciałbym powiedzieć, bo mówimy o rolnictwie, a ja chciałbym zaapelować, ja nie jestem rolnikiem, chciałbym zaapelować do stanu rolniczego w całej Polsce o to, aby stosowano mniej środków ochrony roślin. Wiadomo, że rolnicy są odpowiedzialni za wyżywienie całej Polski i z uwagi na to, że zauważyłem, że bardzo dużo stosuje się środków ochrony roślin, chciałbym właśnie zaapelować o to, żeby mniej tej chemii stosowano w rolnictwie. Żeby ta polska żywność była zdrowsza.
Dziękujemy, panie Adamie. Tutaj zanim apel, to zapytamy rolników, jak to wygląda w rzeczywistości. Jak panowie rolnicy stosujecie środki ochrony roślin? Pan Marian.
No jeżeli można, to trzeba nadmienić, że w porównaniu do rolnictwa zachodniego, to my stosujemy niewielki ułamek jeszcze tej chemii. Także musi pan wiedzieć, że mimo wszystko spożywa pan jeszcze i tak zdrową żywność w porównaniu do żywności zachodniej. Ale jeszcze trzeba nadmienić, że w Polsce rolnicy dużo stosują jeszcze hodowli na tak zwanej głębokiej ściółce. Jest to się coraz bardziej to rozprzestrzenia, rozpowszechnia. Mimo tego, że jest dużo róż, dużo gnojowicy, ale jest mimo wszystko jest to jakby hodowla taka i wiązana, jest i to, także to powoduje, że jednak pozyskiwanie tych nawozów możemy pozyskiwać w sposób naturalny. Są to nawozy tak zwane naturalne.
Kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księże Grajoszek Zbigniew, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Rolników Pomorskich. Czy mógłbym coś kolegom tam...
Prosimy wcześniej wyłączyć radioodbiornik, panie Zbigniewie. Będziemy radzi, a nade wszystko będzie nam łatwiej się porozumieć. Panie Zbigniewie, jesteśmy?
Tak, tak. Szczęść Boże, pozdrawiam pana księdza, pozdrawiam pana redaktora Michała, a także moich kolegów z Warmii i Mazur, pana Mirka Borowskiego przede wszystkim. I chciałbym powiedzieć na łamach właśnie Radia Maryja, jeżeli jest taka możliwość, że przede wszystkim potrzebny jest nam Narodowy Program Ochrony Polskiej Ziemi. Bo to, co ostatnio mówi pan minister Kalemba, dzisiaj też pan wicepremier Piechociński, że ziemia jest chroniona odpowiednio, to jest bzdura. Po prostu problem przez agencję, to co zostały, te resztki ochłapy, to zgadza się. Ale tak naprawdę to nie chodzi o to, bo 90% polskiej ziemi, całego areału, już przez 20 lat zostało rozprzedane i jest tutaj problem rynku wtórnego, wielkich firm, które posiadają po 15 tysięcy hektarów. Na Warmii i Mazurach jest to Chemirol, Ampormerol, pan Wieczerzak i wiele innych firm. I tutaj właśnie niech się zainteresują nasze służby, ministerstwo i niech rzeczywiście uruchomią Narodowy Program Ochrony Polskiej Ziemi. Pozdrawiam to tak w skrócie. Myślę, że u nas na Pomorzu mówią, że tylko 168 hektarów jest w rękach obcego kapitału. No, jeżeli takie są statystyki, ja powiem tak, my z tego stołu to tylko okruchy, a naprawdę uwłaszczyła się nomenklatura i pseudobiznesmeni. Rolnicy to tak jak na Warmii wzrosły gospodarstwa z 14 do 17 hektarów, to uważam, że to jest, kiedy my wejdziemy na pułap 50, 100 hektarów, myślę, że problem jest bardzo głęboki. Pozdrawiam, bo to nie chcę zajmować więcej czasu na antenie.
Dziękujemy. Pan Mirosław.
Popieram tutaj ten wniosek. Uważam, że przez 10 lat zaraz będzie, no 9, jak jesteśmy w Unii, nie zrobiono nic, żeby zapewnić ochronę polskiej ziemi. To tak trzeba podsumować z tego względu, że dzisiaj nawet jeżeli my jako samorząd rolniczy, Izba Rolnicza pilnujemy, żeby podstawione osoby nie kupowały w imieniu obcego kapitału, to są furtki, które wykorzystują ci, którzy kupują, nasi rodacy kupują, zadłużają tą ziemię w sposób taki sztuczny i wtedy ten wierzyciel przyjmuje to za pominięciem jakiegokolwiek prawa.
Jeszcze pan Marek, który próbował kupić ziemię we Francji.
No właśnie, bo ostatnio byliśmy na takim wyjeździe we Francji i spotkaliśmy się też z samorządem rolniczym, ze związkami zawodowymi i interesowała nas właśnie obrót ziemią. I to jest bardzo, uważam, dobry system, który należałoby, że tak powiem, czy w jakiś sposób wprowadzić u nas i chronić ziemię. Bo tutaj, jak kolega Mirek powiedział, to zaraz będzie też ten wtórny rynek i uważamy, ja uważam też osobiście, że ziemia powinna być w jakiś sposób chroniona. I zapytaliśmy po prostu tych samorządowców, czy tych rolników, czy my jako Polacy, polscy rolnicy możemy u was kupić ziemię. On odpowiedział tak, teoretycznie tak. Ale jakie są przeszkody? Ano, musicie należeć do związku zawodowego. No to dobrze, to się zapiszemy, ale wtedy musicie mieć ziemię. No i sprawa się wyjaśniła, czyli tak naprawdę nie ma możliwości, żeby polski rolnik pojechał do Francji i kupił rolną ziemię. Jest to tak bardzo ładnie rozwiązane, że tylko przyklasnąć. I myślę, że u nas takie rozwiązania można by było wprowadzić, bo czas biegnie szybko. 2016 rok, kiedy będą otwarte granice, kiedy nie będzie już potrzebna żadna opinia, żaden minister nie będzie mógł to decydować, taki czy inny, nieważne. I każdy będzie mógł przyjechać i tą ziemię kupować. A ja zawsze z uporem maniaka wszystkim ministrom mówiłem, ziemię sprzedaje się tylko raz. Ziemia to jest ten budynek, czy każdy inny można zburzyć 100 razy, ale trzeba go mieć na czym postawić. Jeśli nie będziemy mieli ziemi, nie będzie nas, nie będzie państwa, nie będzie narodu.
Jeszcze troszeczkę do pytania, do sugestii pana Zbigniewa Grajoszka. Drogi kolego, uważam, że musimy pamiętać także o tym, że są rolnicy, którzy gospodarują na mniejszych arałach. Nie wszyscy musimy dążyć do 100 hektarów. Jest specyfika regionów ojczyzny naszej, gdzie niestety nie da się osiągnąć takiej powierzchni. Pamiętam, jak podpisaliśmy, zaczęliśmy się organizować na terenie Warmii i Mazur jako przedstawiciel Związku Zawodowego Rolników Rzeczypospolitej Solidarni. Reprezentowałem ten związek i podpisywaliśmy porozumienie Warmii i Mazur, związków zawodowych. I to porozumienie takim jakby miejscem, gdzie następowało to, gdzie mogliśmy się spotykać, były to kółka rolnicze. Ale jak się okazało, to te kółka rolnicze tak naprawdę to miały służyć rozprowadzeniu tylko tych związków, żeby praktycznie nic pozytywnego z tego nie wyszło. I wtedy pamiętam, jak debatowano nad ustawą o ustroju rolnym. W izbach rolniczych zostałem zaproszony na takie spotkanie do izb rolniczych i o dziwo większość członków, gdy w pewnym momencie zabrałem głos, mówiąc o tym, że uważam, że gospodarstwo rodzinne nie powinno przekraczać 100 hektarów, to wszyscy się zdziwili, bo skąd taki jakiś małorolny chłop się tu wziął na tym spotkaniu? Bo wszyscy tam mówili o wielkoobszarowych, o dużych obszarach, o minimum 500 hektarów, a 1000 to by było jeszcze najlepiej. Czyli uważam, że trzeba jednak zwrócić uwagę, bo łatwiej jest żyć rolnikom na małych gospodarstwach i produkować chociażby na własne potrzeby, niż iść do gminnego ośrodka pomocy społecznej i wyciągać ręce po pomoc społeczną. Bo rolnicy to są ludzie z honorem i z ambicją. Nie jeden rolnik, cierpiąc biedę i głód, nawet nie wyciągnie ręki o pomoc.
Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, czy można do audycji?
Jesteśmy na antenie. Kogo witamy?
Mam na imię Anna.
Prosimy, pani Anno.
Mam na imię Anna, dzwonię w takiej małej miejscowości Markowskie w powiecie oleckim. Pozdrawiam pana Mirosława. Problem wsi to bardzo złożony problem. Ja tutaj słyszałam, że 10% rolników miało możliwość skorzystania z drugiego filaru pomocowego. Niedoinformowanie. Bardzo wiele informacji przechodzi przez palce. Nie wszyscy mają możliwość nawet dotarcia do pewnej wiedzy na temat programów, na temat możliwości skorzystania z nich. Przede wszystkim też niedostateczne środki finansowe, bo zazwyczaj programy pomocowe łączą się z wkładem własnym. Trudno wyłożyć cokolwiek, jeżeli nie starcza na wszystko. Jeszcze jedna sprawa dróg. Dojazdowych dróg. Zazwyczaj takie mniejsze miejscowości są nieco pokrzywdzone, ponieważ mniejsze natężenie ruchu i wiadomo, jak jest rozdzielanie pieniędzy, to chętniej daje się pieniądze tam, gdzie są większa ilość mieszkańców, więcej samochodów i to takie trochę niesprawiedliwe, bo tam, gdzie jest nas mało, ja mieszkam w takiej bardzo małej miejscowości z okropną drogą, tak zwanymi kocimi łbami. To jest męka. Lata całe, już niektórzy mówią, że prawdopodobnie nie dożyją nowej drogi. Warto pomyśleć o takich małych miejscowościach, nie dyskryminować. Nam już i tak jest trudno, bo wszędzie daleko i jeszcze droga kamienna. To tyle, dziękuję, nie chcę czasu więcej zajmować. Dobranoc.
Dziękujemy bardzo, dobranoc. Prosimy, pan Mirosław.
Dziękuję za ten telefon z mojej bardzo sąsiedniej, może powiedzieć, miejscowości. Te szacunki 10% to myślę, że są zawyżone, bo powiem tak, wnioski obszarowe w naszym województwie składało 4300 osób. 43125 osób. Były chyba ze 3 czy 4 nabory, chyba że dodamy do tego jeszcze mikroprzedsiębiorstwa i inne działania, które nie dotyczą bezpośrednio samego rolnictwa, to wtedy być może, że to będzie 10% wszystkich rolników, którzy funkcjonują w województwie warmińsko-mazurskim i powiedzmy sięgają po dopłaty obszarowe. Natomiast jeżeli popatrzymy na to z innej perspektywy rolnictwa, bo tutaj cały czas samorząd rolniczy domaga się tego, żeby określić, co to jest gospodarstwo rolne i żeby w końcu to, co jest zapisane w Konstytucji, czyli gospodarstwo rodzinne jako podstawa ustroju, zafunkcjonowało. I tutaj taka statystyka z mojego powiatu. Proszę Państwa, w powiecie składa wnioski obszarowe 1659 gospodarstw, a według statystyki od 1 hektara do maksymalnej tej wielkości jest 2871 gospodarstw. Także wiele tych działek jednohektarowych nie podlega dopłatom. Są to na ogół ludzie napływowi, bo tutaj już kolega Marek powiedział, że my mamy tą krainę tysiąca jezior i nieuporządkowany system w ogóle gospodarstwa rolniczego. Ta cyfra z wniosków obszarowych i też jest zawyżona, bo to nie są wszystko gospodarstwa towarowe, które produkują na rynek. A statystyka mówi jeszcze, że tych gospodarstw jest ponad 1200 więcej. I te gospodarstwa mogą sięgać po ubezpieczenia rolnicze. Nic nie zrobiono, żeby uszczelnić ten system ubezpieczeń rolniczych. Pokrzywdzono tych, którzy produkują towarowo, ponieważ oni sami muszą opłacać składki zdrowotne, mają podwyższony KRUS, jeżeli przekraczają pewien areał. I to tak wcale nie za duży, bo 50 hektarów przeliczeniowych to nie jest całkiem wielkie gospodarstwo, bo jeżeli dobry wskaźnik bonitacji, to wystarczy, że 20-30 hektarowe gospodarstwo ma 50 hektarów przeliczeniowych. A takie tereny w warmińsko-mazurskim są, bo to są Żuławy, bo to są gleby Bartoszyce, Kętrzyn, gdzie wskaźnik bonitacji jest bardzo wysoki. Także ubolewam z tego tytułu, że po prostu mówi się pod publikę, że uszczelni się system, że wyeliminuje się tych naciągaczy, a tutaj cyfry mówią co innego.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Tak.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pochwalony jest Chrystus Maria, zawsze dziewica. Ja mam takie pytanie do rolnika ekologicznego. W jakiej cenie mniej więcej można kupić bezpośrednio od hodowcy koziego mleka? Ile kosztuje litr? Dziękuję, szczerze Boże, przychodzę na odbiór.
Akurat nie jestem producentem kóz i także nie mam pojęcia.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja, halo. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Tak?
Jesteśmy na antenie, prosimy. Halo? Drodzy Państwo, telefony do naszego studia 23 654 1082 lub 23 654 1081. Telefonując, prosimy wyłączyć wcześniej radioodbiornik. Radio Maryja, halo?
Grajoszek Zbigniew jeszcze, czy Mojcze mógł jeszcze dopowiedzieć jedną kwestię?
No, skoro trzeba.
Bardzo bym chciał powiedzieć, że Agencja Nieruchomości nie spełnia na dzisiaj pokładanych nadziei, nie kontroluje całości przepływu polskiej ziemi, nie zabezpiecza interesu narodowej racji stanu, bo ta ziemia nie jest kontrolowana w żaden sposób od 1989 roku. Jak została sprzedana, tak jak mówiłem, czy nomenklaturze, czy pseudobiznesmenom, którzy posiadają dzisiaj po 15-20 tysięcy hektarów i krąży ona na różne słupy, obcy kapitał, fundusze duńskie, fundusze niemieckie, francuskie, holenderskie. Tak przecież nie może być. A my rolnicy nie możemy dostać tej ziemi. A tu się mówi o jakichś drobnych procederach, że 168 hektarów Agencja Nieruchomości w Gdańsku sprzedała tylko cudzoziemcom. Także musi być twór, który kontroluje cały przepływ ziemi. Wtedy, tak jak w Danii czy w Szwajcarii, nie mogą zaszłości decydować o tym, co się dzieje, czy w spółce handluje się udziałami. No, coś takiego.
Dziękujemy, panie Zbigniewie. Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Tak.
Prosimy, Radio Maryja.
Tak, szczęść Boże, już.
Szczęść Boże, tak, już prosimy zabrać
szczęść
głos.
Szczęść Boże, witam wszystkich w studio, pana redaktora Michała Grabianka i ojca. Mówi Knurowski, ja się zastanawiam, jak długo rolnicy będą narzekać, że jest źle w tym kraju, a nie zjednoczą się. Już niejednokrotnie mówiłem, żeby wszystkie związki rolnicze się zjednoczyły i po prostu ruszyły do Warszawy ze wszystkich stron. Ja jestem, czekam już 2 tygodnie ciągnikiem w Warszawie. Udowodniłem to rolnikom polskim, że do Warszawy można przyjechać. Jechałem 2 dni. Zapraszam rolników ze Szczecina, zapraszam od Rzeszowa i z Białegostoku, z innych, wtedy władze będą się liczyć z rolnikami polskimi. Inaczej przegramy. Przegramy ojczysty kraj i polską ziemię. Dziękuję. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Szczęść Boże. Prosimy, Radio Maryja. Halo. Radio Maryja. Kolejny telefon w naszych rozmowach. Halo. Halo. +23 654 1082 lub +23 654 1081. Telefony do naszego studia. Przypomnijmy, rozmawiamy o wsi lubawskiej, warmińskiej i mazurskiej, dotykając losu tej wsi po przemianach ustrojowych. Radio Maryja, halo. Prosimy. Odważnie, Ktoś odłożył słuchawkę. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Prosimy Państwa, wyłączajcie radioodbiorniki. Prosimy, Radio Maryja, halo? Halo? Po krótkiej przerwie wrócimy do kolejnych telefonów, do naszych rozmów. Rozmowy niedokończone, Radio Maryja, prosimy, halo.
Szczęść Boże, mówi Borkowski Zenon z Siedlec.
Prosimy, panie Zenonie.
Witam ojca i witam pana Michała i tych panów w studio. Ja tu niedawno dzwoniłem w związku z tą debatą, która była rolniczą, no ale do rzeczy. No, słuchając tego, ja jestem działaczem Solidarności Rolników Indywidualnych. Po raz tam drugi z kolei pobudzamy do życia Związek Rolników Indywidualnych Solidarność. I tak prawdę mówiąc, słucham tej audycji, no i jestem załamany. Jeden głos tego pana Knurowskiego, który dzwonił z Warszawy, jest głosem no, człowieka, który jest człowiekiem czynu. Myśmy w latach 80., 81-2 założyli Solidarność Rolników i tutaj z Siedlec nas około 10 osób z Solidarności Rolniczej było internowanych i mocno prześladowanych za ten związek. A dzisiaj tylu panów tak bardzo mądrze i uczenie wypowiadających się no nic nie mówi na temat, żeby się organizować. Wieś z mojego oglądu, a mam z nią do czynienia, no stała się po prostu aspołeczna. Aspołeczna i nie ma myślenia jakiegoś wspólnego i myślenia, żeby się organizować, jeśli ktoś nie chce solidarności. Niech się przyłącza do innych związków, ale związków zawodowych. Nic nie mamy przeciwko związkom producentów czy innych związków. Ale związek zawodowy to jest związek, że tak powiem, z innej półki. Ma inne uprawnienia. Może występować w wielu sprawach społecznych, czy nawet powiedziałbym politycznych, czego nie mają związki producentów. I jeszcze tak na koniec. Tutaj wielokrotnie przewijała się sprawa PSL-u. Jak najbardziej zgadzam się z panami, że to są ludzie, którzy doprowadzili do no powiedzmy zniszczenia polskiej wsi i polskiego rolnictwa, polskiego chłopa. Ale panowie, spójrzcie na to. Oni są zorganizowani od 40-50 lat. To PSL to jest nazwa myląca oczywiście, bo to jest dawny ZSL. Ale tego nikomu nie trzeba mówić. Ale oni są zorganizowani.
i wielkie profity czerpią z tego, że są właśnie zorganizowani. I jeszcze na koniec. Popatrzmy, jak działają związki zawodowe, o których tutaj było mówione, bo tu pan był gdzieś tam na wycieczce i chciał w ziemię we Francji. Ale ten pan potraktował to chyba jakoś tak kabaretowo, ale oni naprawdę do Paryża przywożą po 1000 sztuk krów, potężne bele, słomy i innych produktów, kartofli, czego tylko tam nie mają, wysypują to w środku miasta i rządy panicznie się ich boją. A dlaczego? Dlatego, że są zorganizowani. Przepraszam za taką długą mowę i bardzo emocjonuję, normalną, ale dla mnie rzecz jest niezrozumiała, że ludzie nie czują tego, że trzeba się organizować, bo ci tak zwani kapitaliści liberalni nie będą w białych rękawiczkach podchodzić do nas jak komuniści, chociaż oni podchodzili też i z pałami. Oni to zrobią brutalnie i bez mrugnięcia okiem wyrugują polskiego chłopa z polskiej ziemi. Tylko będzie się to działo oczywiście stopniowo. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
Wzajemnie z Panem Bogiem, panie Zenonie. No nie można tego głosu pozostawić bez takiej wspólnej tutaj debaty w studiu z taką szerszą uwagą, a mianowicie nie wiem, jak to się dzieje, ale przysłuchując się wielu rozmowom niedokończonym z wielu branż i wielu wątków, które obejmuje Radio Maryja w swoich tematach społecznych, dziś jest to temat wsi, temat ziemi, temat rolnictwa. I zawsze pojawi się, drodzy Państwo, ktoś, kto zatelefonuje i uważając może, że wtyka kij w mrowisko, żeby zaognić sytuację, mówi, że no tak, solidarność przestaje być solidarnością, górnicy przestają być górnikami zjednoczonymi, brak im czynu. Nauczyciele nie są zjednoczeni, też brak im czynu, stoczniowcy też nie są zjednoczeni, brak im czynu. No i też oczywiście, panie Zenonie, pojawia się pański głos, że no oczywiście rolnikom brak jedności. Myślę, że gdyby jedność polegała teraz, podobnie jak to w wiekach przyszłych, że wystarczy przekuć kosę i czy wziąć grabie i pójść na Warszawę, czy do króla, czy do cara i to by wystarczyło, to myślę, że już dawno byśmy byli świadkami takich czynów i takiego organizowania się, nie tylko od strony rolników, ale również innych związków zawodowych. Drogi panie Zenonie, 2,5 miliona podpisów w obronie telewizji Trwam nie przekonuje władzy. Dwa marsze w Warszawie też nie przekonują władzy. Nie przekonują władzy też marsze w wielu miastach i miejscowościach. Wyłącznie w obronie wolności słowa. I teraz, no chyba, że jakąś cudowną tutaj pan widzi, no tak, pan Michał jeszcze dopisuje 1 milion w sprawie emerytur. Dobrze, na przestrzeni 20 lat ostatnich możemy takich milionów wymienić jeszcze tu wiele, wiele więcej i każdy zauważy jakiś wymiar, w którym się podpisał, w którym właśnie się zjednoczył, właśnie się zorganizował i zostało to potem rozbite, niezauważone. Pytanie, które mi się nasuwa, to pytanie brzmiące następująco. Czy rolnik, czy nauczyciel, czy górnik, czy stoczniowiec ma teraz z czym pójść? Oprócz tego, że może złożyć swój podpis, złoży podpis, z podpisem wiąże się adres, wiąże się PESEL, za chwileczkę zostanie ciągnięty do sądu, ma obawę stracenia pracy i wtedy wie, że pozostawia rodzinę, pozostawia ziemię. Trzeba z czymś konkretnym iść. Nie wystarczy motyka na słońce i nie wystarczą teraz brony, by zablokować Warszawę i przekonać władzę. Takie jest moje gdzieś odczucie i dłuższa obserwacja tego, co się dzieje. Nie wiem, jak tutaj panowie. Wiem, że tak pierwszy zgłaszał się i przybliżał się do mikrofonu pan Marek.
Tak, ja chciałem odpowiedzieć, jeśli to tak wyglądało, że ja tutaj, ta moja wypowiedź o Francji kabaretowo, nie sądzę, ja mówiłem to bardzo poważnie, ale jeśli to tak wyglądało, to przepraszam. Natomiast tutaj ojciec rzeczywiście powiedział znamienne słowa, to nie wystarczy dzisiaj, trzeba czegoś więcej. Myślę, że dzisiaj rządzący zawłaszczyli tak naprawdę, zawłaszczyli wszystko to, co w nas, że tak powiem, siedzi i to powiem szczerze, że sam się zastanawiam, czy jesteśmy w stanie to w tej chwili odbudować. I to nie wiem, czy Państwo zauważacie, ale ja tu żyję na dole i widzę, i to niestety od samego dołu, słuchajcie. Tak to odczuwam, że rządzący od samego dołu zawłaszczyli wszystko, od gmin poprzez powiaty, województwa. Myślę, że stała się rzecz, nie wiem, porównywać to może z dawnymi czasami sprzed 89 roku, chociaż tam była jeszcze jakaś iskierka nadziei, a dzisiaj myślę, że oczywiście zawsze jest szansa, żeby się organizować i to czynimy, próbujemy przynajmniej robić, bo jeśli tak idąc dalej, to znowu powiem, byłem na jesieni, może w branżowej sprawie, właśnie na temat mleczarstwa był protest w Brukseli i też byłem z własną żoną nawet. Byliśmy tam jako polscy przedstawiciele i tam również był 1000 ciągników na Brukselę. No był to jakiś protest. Czy on przyniósł jakieś efekty? Wiem, że wracając do tej Francji, tam rzeczywiście oni są zorganizowani. Oni się szczycą tym, że 80% rolników, prawie 100% należy do związków zawodowych, 80% rolników płaci składki. Trzeba to sobie oczywiście wyjaśnić i powiedzieć, że tam rolnik nie obawia się wyjść na protest, bo tam są środki, że jeśli nawet go ukażą, czy w jakiś sposób będą go, to jest kto go bronić. Jest po prostu tak, jest go za co bronić. To trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. A my, no niestety, no trzeba to robić, tylko ja jestem za tym, że koniecznie trzeba coś robić, bo musimy tą wieś bronić i myślę, że nie tylko wieś, bo też w jakiś sposób państwo.
Pan Marian.
Jeszcze trzeba zwrócić uwagę na taki aspekt, że rolnicy doświadczenie w organizowaniu się to mają ogromne. Przeżyliśmy wiele akcji protestacyjnych. W wielu akcjach sam uczestniczyłem, byłem jednym z głównych organizatorów najdłużej trwających protestów, które trwały najdłużej akurat w Lubawie. Ale się okazało, że po tych protestach mieliśmy zakładane sprawy sądowe. Dużo rolników zostało w jakiś sposób pospisywanych, przestraszonych i tak dalej. Nie ma się co dziwić, bo rolnicy często, niejednokrotnie mają na utrzymaniu rodziny, małe dzieci i nie ma się co dziwić, że część nawet się przestraszyła tego typu działań, bo nie każdy ma doświadczenie stawania przed sądem i bronienia się i nie każdy ma może tyle odwagi w sobie, żeby po raz kolejny spróbować i walczyć o swoje prawa, chociaż jest to koniecznością jednoczenie się, organizowanie się. Niejednokrotnie powtarzałem na spotkaniach różnych związków, wspólnych spotkaniach związków, różnych związków zawodowych rolniczych i wręcz prosiłem, żeby mówię, panowie przewodniczący, panowie szefowie, trzeba się zjednoczyć i dogadać, stworzyć jeden związek. Ale w naszej mentalności to chyba się też okazuje, że dużo tych przywódców lubi być chyba na piedestale.
Tak, tylko że no, mieliśmy kiedyś jeden związek, nazywał się PZPR i to też niewiele przyniosło skutku. No, w różnorodności też jest jakaś siła, bo no, nie chyba polega na tym, żeby nagle była jedność i jednomyślność. Tutaj wracając jeszcze tak bardzo krótko do tych wątków jednoczenia się, to nie zapomnijmy o tym, że zwycięstwo Solidarności po pierwszej pielgrzymce Ojca Świętego Błogosławionego już Jana Pawła II do ojczyzny, to był nade wszystko ruch i związek, który oparł swą siłę na mocy ducha, na sile naszej wiary i też na tym, by nie dać się sprowokować w żaden sposób. To nie było otwarcie się, to nie było wyjście na ulicę, gdzie łatwo było o prowokację ówczesnego ZOMO czy milicji, ale to było właśnie zamknięcie się w zakładach pracy, by stanowić siłę sprzeciwu, nie wystawiając się na próbę prowokacji, że ktoś w przebraniu robotnika czy rolnika wywoła bunt, by mogły wejść siły tutaj porządkowe. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy Radio Maryja. Halo? Radio Maryja?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z okolic Warszawy. Ja chciałam powiedzieć takie swoje zdanie, że słucham tej audycji Państwa od dłuższego czasu i tak widzę, że coraz gorzej w tej Polsce rząd wszystko już prawie zniszczył przemysł. Jeszcze tylko zostało trochę tego rolnictwa i dokąd nie powstanie moim zdaniem jakaś partia z prawdziwego, taka alternatywna przeciw PSL-owi, z prawdziwego zdarzenia rolnicza, no to pewnie będzie rządzić nadal PSL razem z tym PO. No i będzie tak, jak będzie, tak jak oni chcą, bo żadne, mi się wydaje, inne... Jeżeli nie powstanie, nie mówię o organizacji, o protestach, bo to nic nie daje, jak widać. Tylko muszą dojść państwo do władzy. A jest tyle mądrych osób, że uważam, że jest komu zorganizować taką partię. Jak taki pan świętej pamięci Leper taką byle jaką partię, ale zorganizował, no to chyba panowie też potraficie. Dziękuję.
Dziękujemy pani Anno. Kolejny telefon, prosimy. Halo, Radio Maryja.
Zaraz, halo.
Prosimy.
Dobrze.
Dziękujemy.
Halo.
Jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przysłuchuję się tej dyskusji panom, współczuję wam. Moje nazwisko Wierzbicki Karol z parafii Jordanowo, powiat Świebodzin, tam gdzie jest Chrystus duży. Ze wsi Rusinów. Szanowni panowie, ja już jestem emerytowanym rolnikiem. Pamiętam lata powstania Solidarności, mocny zryw. Solidarność powstała. Ludzie do Solidarności, tak zwanej jak do rolniczej i do robotniczej, zapisywali się i było jakieś to ogólnopolskie poruszenie. Nie mówię już o porozumieniu, choć ono było, ale było poruszenie. Opowiem, proszę mnie tylko dobrze posłuchać, opowiem wam o takim zdarzeniu. W tej miejscowości, co ja pochodzę, powstał tak zwany strajk gliński. Przypominacie sobie panowie, szczególnie pan Michał Grabianka. Byłem w komitecie protestacyjnym razem z Kaziem Hukiewiczem, razem z Edziem Lipcem. Żeśmy przez 7 dni, dzień i noc, zebrali kupę, to dzięki Kaziowi Hukiewiczowi również, kupę rolników z całego powiatu świerdzieńskiego, nawet dalej. Ludzie się zjechali ciągnikami, dzień i noc. Były tak zwane dyżury, jedni w pole jechali, drugim, żeby robić, żeby i praca szła, i szły sprawy rozmów rolniczych. Doszliśmy do porozumienia, ale mieliśmy za sobą, panowie tam w radiu słuchający mnie, mieliśmy za sobą tak zwaną Solidarność Robotniczą. Myśmy jeździli na spotkania do dużych zakładów pracy. Te duże zakłady pracy jeszcze wówczas były, co miały mocną siłę przebicia. One nas poparły i wówczas nastąpiło porozumienie. te porozumienie, jak było realizowane, to mam dwuznaczne myślenie i domniemanie tego, bo zaraz powstał stan wojenny. Ale zaznaczam, myśmy wywalczyli to dzięki właśnie wsparciu Solidarności Robotniczej. Bała się władza, że myśmy się dogadali i oni nas poparli. Dzisiaj rolnik i związki zawodowe mają trochę trudniej, bo nie ma silnych zakładów pracy, nie ma związków zawodowych. Ale to nie można poprzestać na to, że ja będę w radiu jednym, drugim, jedne rekolekcje, drugie rekolekcje i my będziemy działać pojedynczo. Nic nie zrobimy. Panowie, ja się bym zadałbym takie pytanie. Z ilu z was, waszych miejscowości wysłało jakieś delegacje, może się mylę, a możeście to zrobili, właśnie tam, gdzie ci ludzie strajkowali, bodaj jakąś depeszę, że jesteśmy z wami. Wówczas by było to siłą mocną do przebicia. Tu pan któryś bardzo ładnie powiedział na temat kwot mlecznych. Tak, szanowny panie rolniku i szanowni panowie rolnicy, wy dochodząc do kwot mlecznych musieliście zwiększyć stado bydła, musieliście zmodernizować obory i oni teraz widzą, że jakoś się ten rolnik polski trochę odbił, no to trzeba mu założyć szlaban. A tym szlabanem będzie to, że jak zabiorą kwoty mleczne, tak jak ten pan, który tam siedzi, rolnik, powiedział, może być początek końca. Bo tam na zachodzie, byłem we Francji, akurat nie parę, 10 dni z taką wycieczką i widziałem, jak ci rolnicy są zorganizowani. I oni sobie tak zwaną dopłatę do kwot mlecznych, czy dopłatę jak zlikwidują, jak to nazwać, tak nazwać, oni to wywalczą. A nasi polscy rolnicy ci z dopłatą, jeśli się nie rzeszą, będziemy dalej płakać. Tak samo chodzi o ziemię. Nie możemy tylko mówić, że państwo źle robi. Tak, bo oni źle robią. Ale my na to im zezwalamy, bo my pojedynczo, ten pan przed chwilą dzwonił z Warszawy. Kto do niego pojechał? Kto jemu tam pomoże? Nikt, bo my sobie siedzimy i myślimy, on za nas załatwi. Nie, jeszcze raz, szanowni panowie, nie jestem przeciwko wam, jestem z wami. Pomimo tego, że jestem na emeryturze, jestem z wami, bo mi ziemia jest bliska, mi jest rolnictwo bliskie. Tylko panowie, rzeszajcie się i gdzieś jakiś strajk wybuchł, panowie jedźcie, jesteśmy z wami. Oni rządzący w ten czas będą mieli nad sobą jakiś bat. Życzę wam powodzenia, szczęść Boże.
Dziękujemy. Czas na podsumowanie naszego spotkania, naszych rozmów. Wszystkich drogich gości prosimy o ostatnie słowa i też o pozdrowienia.
Nie poruszyliśmy wielu spraw. Audycja niby długa, a wydaje się, że za krótka. Są takie tematy, które nurtują rolników, głównie mazurskich i tutaj całej Warmii, jak szkody łowieckie, zwierzęta chronione i to, że my dokładamy do tej pięknej natury, nie wiadomo, kto ma za to płacić. Myślę, że to temat będzie odrębny na jakąś tam audycję. Nie poruszyliśmy spraw, bo one są oczywiste. Oczywiście sprawy ekonomiczne. Tu można gadać przez kilka dni, nie wychodząc z tego studia. I one chyba są najbardziej nam bolesne, bo bez ekonomii nie ma ani zakupu ziemi, ani rozwoju naszych gospodarstw. Pozdrawiam całą moją rodzinę i wszystkich mieszkańców powiatu oleckiego.
Ja chciałbym może inaczej. Myślę, że rolnictwo i rolnik to piękny zawód i myślę, że możemy mimo tych trudności, to myślę, że musimy mieć głowę podniesioną wysoko, bo naprawdę obcowanie z przyrodą, dbanie o własne gospodarstwo, o własne zwierzęta. Jest to naprawdę Piękna sprawa, piękna sprawa. Ja chciałbym, kończąc, pozdrowić wszystkich w tym kraju. Rolników oczywiście tak, ale też wszystkich tych mieszkających i niepracujących w rolnictwie, bo i my jesteśmy wam potrzebni, ale i w drugą stronę. Nie zazdrośmy jeden drugiemu. Wszystkiego dobrego na święta. Szczęść Boże.
Ja chciałbym przede wszystkim pozdrowić wszystkich rolników ekologicznych i chciałbym tutaj taką nutkę optymizmu wlać, dlatego że musimy pamiętać, że patronem rolników ekologicznych jest święty Franciszek z Asyżu. A teraz tak się stało, że mamy dwóch patronów. Mamy jeszcze papieża Franciszka. Także bądźmy dobrej myśli.
Myślę, że rolnicy ziemi lubawskiej mimo różnych przeciwności dadzą sobie radę dobrze w najbliższych czasach i te rolnictwa, te gospodarstwa będą rosły w siłę. Myślę, że zjednoczenie się rolników pod szyldem różnych organizacji, wspólne działanie to jest klucz. Stworzenie stowarzyszeń i myślę, że w tym kierunku powinniśmy pójść i zachęcać ludzi do tego typu wspólnych inicjatyw. Chciałbym pozdrowić wszystkich właśnie rolników z naszej ziemi lubawskiej. Życzyć wszystkiego dobrego na święta. Szczęść Boże.
Ja chciałbym pozdrowić swoich kolegów i rolników ze Świniarca i z naszej parafii i ziemi lubawskiej. Myślę, że zawód rolnik to trudny i kosztowne hobby.
Ja chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt na UWM-ie, a także swoich prowadzących, którzy mam nadzieję słuchają, a także wszystkich moich znajomych.
Tak, mamy nie możemy pozdrawiać, bo jest tutaj na miejscu.
Mimo wszystkich trudności i kłopotów, z jakimi borykają się rolnicy, mam taką nadzieję, że damy sobie z tym wszystkim radę. Uważam, że wielkim wsparciem w tym wszystkim może być zrzeszanie się rolników poprzez udział w duszpasterstwie rolników, poprzez modlitwę, poprzez bractwo Izydora, które funkcjonuje na terenie diecezji. Pozdrowić chciałbym właśnie taką naszą ciepłą duszę, animatorkę, powiedziałbym, inicjatorkę wielu sytuacji, z wielu zdarzeń związanych z bractwem, panią Olę. Chciałbym pozdrowić serdecznie księdza Gańskiego, duszpasterza diecezjalnego, księdza Tomasza Mowińskiego, mojego proboszcza. Chciałbym pozdrowić szwagierkę, szwagrów i całą rodzinę, i całe Radio Maria.
Kolejne rozmowy niedokończone dotyczące rolnictwa tutaj z rekolekcji dobiegają końca. Chcieliśmy w czasie tych rozmów niedokończonych pochylić się nad dolą, nad życiem ludzi mieszkających tu, gdzie są rekolekcje. Chcieliśmy pokazać Państwu, jak trudno jest wiązać koniec z końcem, jak trudno jest myśleć o przyszłości gospodarstw rolnych na tym terenie. A odpowiadając ludziom, którzy dodzwonili się do nas, chciałem powiedzieć, że organizowanie się polskiej wsi to nie jest jakaś idea. To jest problem, który dotyczy przede wszystkim wspólnego spojrzenia na to, co się dzieje. Nie poruszyliśmy jeszcze jednego elementu, a więc wiatraków, które pokazały, że jeżeli jest bardzo poważny problem, to ludzie się potrafią zorganizować. Proszę Państwa, jest ponad 1000 stowarzyszeń dotyczących obrony przed wiatrakami. A więc jest szansa, jeżeli jest problem. A panu z Warszawy bardzo serdecznie pozdrawiamy. Mówimy, tu pan Marian mówił, jak dzwonił. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego rok temu był protest. Przyjechały ciągniki. Za następnego dnia we wszystkich gospodarstwach była policja, spisywała i dawała mandaty. Proszę Państwa, tak wygląda dzisiejsza rzeczywistość, jeżeli chodzi o protesty. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy dzisiaj tutaj są w studiu. Dziękuję wszystkim, którzy są z nami. Dziękuję księdzu biskupowi za te rekolekcje i ojcu Benedyktowi, że jest i że ma takie bardzo piękne spojrzenie na to, co się dzieje na polskiej wsi.
Drodzy Państwo, już za chwileczkę nasza wspólna modlitwa na zakończenie dnia. Przypomnijmy, że jutro zakończenie rekolekcji w niedzielę Męki Pańskiej, w niedzielę palmową, Eucharystią o 9:30 i audycja dla rolników jeszcze z Rybna, z miejsca, gdzie przeżywamy rekolekcję w diecezji toruńskiej o 15:15. Zapraszam Państwa do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia. Oczekujemy na osobę, z którą będziemy mogli wspólnie pomodlić się na naszej antenie 23 654 1082 lub 23 654 1081. Już za chwileczkę rozpoczniemy naszą wspólną modlitwę. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Uczyńmy rachunek sumienia, przepraszając Pana Boga za wszystkie nasze niedoskonałości, za każdy grzech, za każdą słabość. Prosząc też, by Pan Bóg umocnił wszelkie dobro minionego dnia. To, co było święte, to, co było odpowiedzią na Jego głos, powołania, to, co było pomnażaniem naszych talentów. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszaj nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Ty, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz, Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boć własną krwią ich odkupił.
Chryste łagodny nasz Król, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mojej modlitwy.
Jak długo będą ociężałe Wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
Zadrżyjcie, już nie grzeszcie, rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
Więcej wlałeś radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo Ty, tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę.
Wśród nocy.
Błogosławcie Pana.
Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście Wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, Ten, który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Wśród nocy błogosławcie Pana.
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłować Pana Boga Twojego stałego serca, swego stałej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpojrzyj Twoim synom, będziesz o nich mówić, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Strzeż
nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali, radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną, śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Pod Twoją obronę.
Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Jeszcze raz dziękujemy Państwu za uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych dla rolników i mieszkańców wsi. Rekolekcje, które przeżywamy w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie w diecezji toruńskiej nauki rekolekcyjne głosi ksiądz biskup Edward Frankowski. Radość wiary w życiu mieszkańców wsi to temat przewodni. Jutro wieńczymy nasze rekolekcje Eucharystią o 9:30. Zapraszamy przed radioodbiorniki, a nade wszystko zapraszamy do kościoła, byśmy wspólnie mogli tutaj celebrować Najświętszą Eucharystię. Również jutro z Rybna audycja dla rolników, którą poprowadzi pan redaktor Michał Grabianka. Za posługę dziękujemy panu Waldemarowi Leszczyńskiemu, który realizował rozmowy niedokończone. Również z nami jest pan Krystian Makowski, któremu dziękujemy za posługę techniczną podczas naszych rekolekcji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.